Pána Bohu, vítam vás všetci bardzo srdečne v drogým imeniu našeho Zbaviteľa, Pána Jezusa. Ja chcel bym deliť sa s vami slovem Božím, ktoré je zapísané v liste do Efezov. Apostol Pavel ten list napísal i chcel bym prečítať z 1. rozdiału parę wierszy. Chciałbym z 1. rozdziału od 15. wiersza do końca przeczytać. List do Efezjan, 1. rozdział od 15. wiersza. Przecież i ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Go i poznaniu samego siebie, ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych i która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego w stosunku do was, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiach, wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a On Go dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Apostoł Paweł pisze list do Efezjan i on pisze w tym 15 wersecie: i przetoż ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym. Takie pozdrowienie apostoł Paweł kieruje do tych, którzy byli w Efezie w tym czasie. Chciałbym powiedzieć, że Efez to było takie miasto, jeśli chodzi o jego historię, niezbyt chwalebne, bo to miasto Efez, ono zostało założone prawie 9 wieków przed narodzeniem Chrystusa i ono zostało założone przez Greków. To było miasto, które w czasie, gdy ten list był pisany, bo ono było pod różnymi panowaniami, ale w tym czasie było pod panowaniem Imperium Rzymskiego i w tym czasie, kiedy apostoł Paweł ten list pisał do Efezjan, to miasto liczyło około 200 tysięcy, a więc to było duże miasto. To miasto już nie istnieje. W tym czasie już jak ono istniało, oni mieli zawsze problem, bo piaski, które nanosiło morze, to musieli z tym stale walczyć i dzisiaj obecnie to miasto nie istnieje. Jest tam taka wioska, która się nazywa Hagia Soluk, a ci archeolodzy, którzy badali historię tego miasta i wykopaliska, to odkryli, tam była olbrzymia świątynia Diany czy Artemidy. Artemida to jest po grecku, a Diana to po łacinie, na bogini, która miała tam wybudowaną potężną świątynię. Ta świątynia była na takim podwyższeniu, wszystko z białego marmuru. Pod tą świątynią był olbrzymi bank. To zawsze jedno z drugim było związane. W tym mieście był na przykład teatr, gdzie było 25 tysięcy miejsc siedzących. Więc my sobie możemy wyobrazić, że to było duże miasto, a jeśli chodzi o Efezus, to znaczy ta nazwa mówi o tym, że miasto uciech rozwięzłości. Bogini Artemida, symbol seksualnych rozwiązłości, a więc to można sobie wyobrazić, co było najgorsze. W świątyni tej Artemidy czy Diany było prawie 7 tysięcy kapłanek, prostytutek i tak dalej. Można sobie wyobrazić, co się tam wszystko działo i z tego oczywiście ci kapłani czerpali ogromne zyski i tam był zbór. Możemy sobie wyobrazić, dzisiaj tak często słyszymy takie zdanie, no jej, u nas jest tak, już to, co się w świecie dzieje i tak dalej, jak tu się ostać. A tam był zbór i w tym zborze było hańbą pracować, bo pracowali tylko jeńcy, tylko niewolnicy, a ci żyli z handlu i z uciech, ci, którzy byli właścicielami tych niewolników. I tak jak jest taki historyk, który opisywał Strabo, to on pisze, że tam ponad tysiąc dziennie sprzedawano niewolników. Tam się odbywał również handel tymi niewolnikami. A więc można sobie wyobrazić, to co najgorsze, to działo się w Efezie. A tutaj apostoł Paweł pisze o tym w 15 wierszu: i ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł był zatroskany tym zborem i on pisał do tego zboru, i my wiemy, że ten zbór w Efezie to był zborem, w którym był apostoł Jan, i my wiemy, że w tym zborze był również biskupem Tymoteusz, który był takim jakby duchowym synem apostoła Pawła. I apostoł Paweł przyjechał do Efezu, to przedtem tam już był kto inny, kto głosił Ewangelię, i my wiemy, że tę Ewangelię głosili przed nim przede wszystkim ci, którzy byli w dzień 50 w Jerozolimie, w dniu wylania Ducha Świętego. Bo my czytamy w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, tam jest napisane: zdumiewali się wszyscy, słysząc ich mówiących ich językami. I tu jest napisane, że w 9 wierszu: Partowie, Medowie, Elamitowie i z Kapadocji, z Pontu i z Azji. A więc ci wszyscy, którzy byli w dzień 50, to byli Żydzi. To byli Żydzi, którzy usłyszeli o Jezusie. I kiedy oni usłyszeli o Jezusie, to chciałbym powiedzieć, że oni mówili o tym po powrocie, ale tam jeszcze wtedy nie było zorganizowanego zboru. I tam się pojawił Apolos z Aleksandrii, potem był Akwila i Pryscyla, i można by powiedzieć, że oni poniekąd tak przygotowali grunt pod działalność apostoła Pawła, bo kiedy apostoł Paweł znalazł się w Efezie, to my czytamy, że on się pytał: i zaliście przyjęli Ducha Świętego uwierzywszy? A oni mówili: nawetśmy o tym nie słyszeli. I teraz bym chciał powiedzieć, że apostoł Paweł pisze ten list do Efezu w trosce o te młode zbory w Małej Azji. Według komentatorów biblijnych ten list początkowo nawet nie miał tego adresu do Efezów, i są tacy, którzy twierdzą, że on był skierowany do Laodycei. Ale możemy zauważyć w tym liście taką, jak porównując inne listy Pawłowe, jak on tam różnych wymienia, których serdecznie pozdrawia. Takim najlepszym dowodem tego jest list do Rzymian. On tam ostatni rozdział, kogo wszystkiego on wymienia, i możemy stąd widzieć, że taka łączność, pomimo tego, że Paweł nie był w Rzymie pisząc ten list, a on tam cały szereg tych znajomych wymienia, natomiast do Efezu to pisze, nawet nie wymienia Tymoteusza czy apostoła Jana, który według różnych historyków był w tym zborze. A akurat Tymoteusz był biskupem postanowionym przez niego. I kiedy my popatrzymy na ten pierwszy wiersz, na ten początek tego listu do Efezjan, to możemy zauważyć taką jedną ciekawostkę. Chcę powiedzieć, że już długo czytam Słowo Boże, ja używam Biblii Gdańskiej, ale w Biblii Warszawskiej, czy w przekładzie interlinearnym, jest taka różnica, kiedy apostoł Paweł się przedstawia. On pisze: Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie. W oryginale jest napisane: Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa. I apostoł Paweł przez to, przez taki, to można by powiedzieć, że jest taki drobiazg, ale on chce powiedzieć przez to, że on został powołany przez Chrystusa, tego zmartwychwstałego, który siedzi po prawicy Ojca. To ma pewną, bym powiedział, wartość, bo Pan Jezus powoływał tych innych uczniów, będąc jeszcze w ciele jako Jezus Chrystus, jeszcze jako człowiek. A tu apostoł Paweł mówi, że on został powołany przez Chrystusa i przez to mówi, że on siedzi po prawicy Ojca. I my wiemy, że apostoł Paweł, on był bardzo skromny i my czytamy, to jest w 15 rozdziale, że on jest najmniejszy z apostołów. W 15 rozdziale listu do Koryntów apostoł pisze tak, 15 rozdział, 8 wiersz. A na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzien, abym był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego we mnie daremną nie była, alem obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. To jest ta pokora apostoła Pawła. On z jednej strony mówi, powołany przez Chrystusa, z drugiej strony mówi, ja, który prześladowałem zbór Boży i ja nic od siebie, ale tylko łaska, która jest we mnie. I apostoł Paweł, ten list, który napisał, on napisał zresztą kilka listów, ale on to pisał w trosce o zbory. I on te listy pisał do zborów, które były w Małej Azji. My wiemy, że w Efezie, do którego ten list jest skierowany, on był 3 lata. My czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 28 rozdział, jak apostoł Paweł poprosił tych starszych, którzy byli z Efezu, kiedy był w Milecie, on nie mógł już zatrzymać się w Efezie, czy pojechać, pójść do Efezu, dlatego że on się śpieszył do Jerozolimy, ale on ich wezwał i on mówił, że on w sumie 3 lata ich nauczał. 19 rozdział tak bardzo wyraźnie o tym pisze, ten 19 rozdział, ja go cały nie będę rozważał całego, bo on jest bardzo długi i tematy moim są inne wersety już przeczytane, ale chciałbym powiedzieć, że on usługiwał w zborze i w tym 19 rozdziale, 17 do 20 wiersz, jest coś takiego szczególnego o tym Efezie napisane. Może przeczytam od 13 wiersza. Wtedy niektórzy z biegunów żydowskich, którzy bawili się zaklinaniem, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusowego nad tymi, którzy mieli duchy złe, mówiąc, poprzysięgamy was przez Jezusa, którego Paweł opowiada. A było ich 7 synów, jednego Żyda imieniem Stewy, najwyższego kapłana, którzy to czynili. Wtedy odpowiedziawszy duch zły, rzekł, znam Jezusa i wiem, co Paweł, ale wy coście zacz. I rzuciwszy się na nich, on człowiek, w którym był duch zły, a opanowawszy je, wzmocnił się przeciwko nim tak, iż nadzy i zranieni wybiegli z onego domu. I było to wiadomo wszystkim, i Żydom, i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I przyszedł strach na nich wszystkich i było uwielbione imię Pana Jezusa. A wielu tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznając i oznajmując sprawy swoje. I wielu z tych, którzy się nauczkami niepotrzebnymi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego 50 000 srebrników. Tak potężnie rosło słowo Pańskie. Ja mówiąc o Efezie, to bym powiedział, że oprócz tej rozpusty, tego wszystkiego, co było, to w Efezie jeszcze była, bo wróżbiarstwo było tak dalece rozpowszechnione, tam były znane, zresztą pozostały nawet jeszcze te papirusy, Efezja Angrata, to są papirusy, które mówią, jak się czaruje, jak się, no te wszystkie straszne praktyki, jak to robić. I co pisze ten historyk Efezu? Pisze, że ludzie tam żyli z jednej strony w takiej rozwięzłości, a w drugiej strony w takim strasznym strachu. I tam był zbór, do którego ten list jest napisany i my wiemy, że kiedy apostoł Paweł tam działał, kiedy on tam w ciągu tych 3 lat usługiwał, to my wiemy, że tam ktoś chciał się podrobić, podszyć pod niego, nie mając mocy, chciał wypędzać demony z człowieka opętanego. I my wiemy, że ten duch zły powiedział, wiem kto jest Jezus, wiem kto Paweł, a wy coście zacz? I ta cała historia spowodowała taki strach. I w tym czasie, jak był Paweł, to w zborze nastąpiło takie oczyszczenie. I to oczyszczenie polegało na tym, tu jest nawet opisane, że to, co nie było Boże, a co było przeciwko Bogu, to, co było nieczyste, to oni to wszystko, te papirusy, to miało taką, no obiektywnie patrząc, wartość nawet muzealną. Oni to wszystko przynieśli, nie, że o, do muzeum niech to sobie leży, ale oni to spalili, zniszczyli. Tu pisze, że to miało wartość 50 tysięcy. I dalej jest napisane, i tak potężnie rosło Słowo Boże. A więc możemy zauważyć, że zbór został oczyszczony. I to było w czasie działania apostoła Pawła. To jest coś takiego wspaniałego. I wiemy, że teraz apostoł Paweł idzie do Jerozolimy i prosi, żeby przyszli starsi do Miletu, żeby się mogli spotkać. I jest w 20 rozdziale dziejów apostolskich ta historia opisana. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wierszy następne. On się zwraca do starszych z Efezu i pisze tak. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkie trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, który nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnido między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. To jest następne miejsce, które mówi o trosce apostoła Pawła o ten zbór. A więc on tam głosił Ewangelię, tam mogli z całej Małej Azji przychodzić, żeby go słuchać 3 lata w sumie, bo był 2,5 roku, potem 5 roku, w międzyczasie jeszcze był króciutko. I w sumie tego było 3 lata, jak sam mówi. I teraz my wiemy, że zbór został oczyszczony, teraz on został napomniany, a teraz apostoł Paweł jest w więzieniu w Rzymie i on z Rzymu pisze list do Efezów. I co zauważamy? List do Efezów należy do tych listów więziennych apostoła Pawła, które pisał do Filipenzów, Kolosenzów, do Filemona. Jest jeszcze list do Tymoteusza, ten drugi list do Tymoteusza, taki szczególny list, takie napomnienia. Tymoteusz był już biskupem w Efezie. Zresztą uchodzi ten drugi list Tymoteusza za ostatni list, który apostoł Paweł napisał, który został zachowany i jest takim testamentem i takim wyznaniem apostoła Pawła. I wiemy, że listy Pawłowe z więzienia nie cechuje taka gorycz. Ale Pan dał taką łaskę, że mogli do niego przychodzić, mogli z nim rozmawiać. On mieszkał osobno, nie był zakuty w jakimś w tym więzieniu rzymskim, które były na owe czasy bardzo, bardzo srogie, surowe. On był w takim miejscu, że mógł ten list podyktować, czy ten list napisać, do niego mogli przychodzić. I u Pawła nie zauważamy jakiegoś takiego zniechęcenia i powoływania się na swoją krzywdę. No ja dla Ewangelii cierpię, że mój Pan zamiast mnie jakoś wynagrodzić, my byśmy takiego Pawła wozili teraz takim papomobilem, gdyby był. A on chodził pieszo i my wiemy, że jeszcze na życie musiał pracować. Musiał zapracować sobie, i żeby nie być ciężarem. Filipia to był jedyny zbór, od którego Paweł przyjmował jakąś pomoc finansową i on im za to dziękuje. I to jest takie charakterystyczne, że on do ostatniej chwili do zborów się zwracał i wskazywał im na miłość Chrystusową. Wskazywał na to, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie, zbawienie oraz nieograniczoną wielkość mocy Bożej. On to eksponował w swoich listach, nie tylko w liście do Efezów, ale zauważmy, że w listach, które były pisane z więzienia, a my wiemy, że w więzieniu to człowiek się nieco inaczej czuje niż na wolności. I my sobie możemy wyobrazić, że nie było łatwo, ale apostoł Paweł miał taką łączność ze swoim Panem, że on nie narzekał. Chciałbym powiedzieć, że on w tym liście najpierw ich pozdrawia i najpierw pisze taką pochwałę. Przetoż i ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym. To jest takie ciekawe, że listy, które były pisane przez Pawła, najpierw mówią o czymś dobrym, a potem też, i to napomnienie też ma miejsce. I podobnie, gdy czytamy tych 7 listów do zborów, które są w objawieniu świętego Jana, to też mówi to, co było dobre, a potem, ale mam nieco przeciwko tobie. I apostołowi Pawłowi rozchodzi się o to, żeby Pan dał tego ducha mądrości, objawienia, by go głębiej poznać. Chciałbym powiedzieć, że no jest takie powiedzenie nasze, może nie najstosowniejszym porównaniem, ale apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Im więcej czytamy Słowo Boże, tym bardziej mamy pragnienie zagłębiać się. My nie czytamy Słowa Bożego, no bo to jest taka książka jak każda inna lektura. Ja raz przeczytałem w jednym zborze, podszedł do mnie jeden człowiek i mówi mi, że przeczytał już 3 razy Pismo Święte, już więcej nie będzie czytał, bo to wystarczy na całe życie. Ja mówię, wiesz bracie, ja już czytam więcej jak 50 lat, zresztą jeszcze więcej, bo ja od dzieciństwa tak byłem nauczany w domu rodzicielskim. Ja mówię, jeszcze mi się nie sprzykrzyło i ciągle się łapię na tym, że ja to już tyle razy czytałem, a tego nie rozumiem albo nie zwróciłem na to uwagi. I apostoł Paweł pisze, żeby Pan dał ducha mądrości do objawienia, by go głębiej poznać, żeby poznać samego siebie i Boga. Boga i czym ja jestem wobec Boga. Żeby mieć oświecone oczy serca i oświecone myśli nasze. Myśli to jest taka dziedzina, z którymi chyba każdy ma problem. I my musimy bardzo być uważni, jeśli słuchamy Słowa Bożego, czy czytamy, żeby nasze myśli nie odbiegły, bo one no tak jak jaka lawina coś za sobą pociągają. My musimy bardzo być uważni na to. I on tu pisze, żeby poznać myśli i też poznać, jaka jest nadzieja powołania Jego. Nadzieja powołania Jego mówi o tym, czego my oczekujemy. My jesteśmy powołani, ale co jeszcze nas czeka? Jakie jest bogactwo chwały, dziedzictwa Jego? Na to on tu również tak bardzo zwraca uwagę. I jaka jest przewyższająca wielkość mocy Jego, mocy Boga, który wzbudził pomazańca Jezusa z martwych i posadził po prawicy Jego. Teraz chciałbym powiedzieć, że te poszczególne momenty apostoła Pawła, one mają takie szczególne znaczenie dla nas. 15-16 mówi apostoł Paweł, nie przestaję za was dziękować, za to, że staliście się wierzącymi w tym strasznym mieście, za miłość, jaką macie względem braci i sióstr, jaką miłość macie w Panu, który wam to miłość daruje. I to dziękowanie ma początek, kontynuację i to dziękowanie musi być prowadzone niezależnie od przeżywanych okoliczności. Apostoł Paweł był w więzieniu. W więzieniu dziękować. My bardzo często słyszymy różne zespoły uwielbiające i dzięki Bogu za nich, ale tak się zastanawiam, ilu z nas byłoby tak gotowy tak uwielbiać, czy zacząć śpiewać na chwałę Pana, tak jak to było w Filipii, jak apostoł Paweł i Sylas byli zakuci w kłodach w więzieniu. Ryciny tych więzień rzymskich to były straszne, bo to najgłębsze więzienie, najgłębsze pomieszczenie w więzieniu to było 2 kondygnacje w dół i tam nie było schodów, tylko był otwór i była drabina i tam tych zakuwali w kłody, tych Pawła i Sylę i oni teraz zaczęli śpiewać. Dzięki czynione były przez apostoła niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdował. Wiersz 17 i 18 mówi tak, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Wam chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu. Tutaj nasze ludzkie potrzeby schodzą na dalszy plan. Chciałbym powiedzieć, ludzkie potrzeby schodzą na dalszy plan, a na pierwszym miejscu jest Bóg, sam Ojciec chwały i wspaniałości. Paweł prosi o działanie Ducha, ponieważ Duch Święty jest w wierzących. I tu chciałbym powiedzieć, że my sobie możemy zdawać sprawę z tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Ja bym przytoczył tutaj tylko wypowiedź, która jest w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Nie treść prawdy, ale duch prawdy nas oświeca. Są ludzie, którzy umieją cały Nowy Testament, się specjalizują w tym, oni się tam jakoś nazywają, którzy mają takie spotkania, gdzie na wyrywki kto, który jaki werset umie powiedzieć. Ale co jest najważniejsze, żeby duch prawdy na oświecał. I o to prosi apostoł Paweł. On prosi o ducha prawdy, żeby oni byli oświeceni. I apostołowi chodzi o mądrość życiową. W wierszu 8 jest napisane, który hojnie pokazał w stosunku do nas i do wszelkiej mądrości i roztropności. Tak apostoł pisze. I nowe, chodzi o nowe odkrywanie nowych Bożych myśli. Apostołowi Pawłowi się rozchodzi o to, żeby w nas było to pragnienie więcej Pana poznać. Więcej poznać Jego myśli, poznać Jego zamiary, bo to jest nam potrzebne do zwycięskiego życia. I Bogu również rozchodzi się, żeby oświecić oczy serca, oczy myśli naszych, żebyśmy mogli mieć to poznanie, to odróżnianie, które nam jest potrzebne. Apostołowi Pawłowi rozchodzi się o 3 sprawy. Pierwsze to jest oczekiwanie. Nadzieja wierzących jest pewną świadomością tego, co nadejdzie, czego oczekujemy. Wiara i oczekiwanie to nie jest to samo. Ale jeśli my niczego nie oczekujemy, to nie mamy wiary. A jeśli my oczekujemy, to my musimy mieć wiarę, że to się stanie. To jest jedno z drugim związane. My oczekujemy tego, co nas jeszcze spotka w przyszłym życiu. I prośbą apostoła Pawła jest, aby zbór mógł poznać lepiej to dziedzictwo wspaniałości. My wiemy, że apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntów, 2 rozdział, on pisze o tym, czego oko nie widziało, to Pan przygotował tym, którzy się go boją, czego oko nie widziało, a więc to oczekiwanie. Chciałbym powiedzieć, że jeden ewangelista, on się nazywał Fritz Rinecker, on pisał o oczekiwaniu, to on pisał w ten sposób, że jak się dziecko milionera rodzi, dziecko milionera tu na tym świecie, to ono nie wie, że jest dzieckiem milionera. Dopiero jak wzrasta, to dochodzi do świadomości, że ono już odziedziczyło miliony. I mówi tak, im bardziej my wzrastamy w Panu, tym więcej skarbów my oczekujemy i tym więcej skarbów staje się naszym udziałem. I apostołowi rozchodzi się, by poznać tą nieograniczoną wielkość mocy Bożej. A w 19-21 apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu i o objawieniu mocy Bożej na swoim Synu Jezusie Chrystusie przez zmartwychwstanie. A więc Pan Jezus zmartwychwstał i dzięki mocy przez wszechmocną moc Bożą i objawienie mocy Bożej przez przeniesienie Jezusa z tej ziemi do wspaniałości i posadzenie Go na prawicy ojcowskiej. I teraz bym powiedział objawienie mocy Bożej przez poddanie Chrystusowi wszystko pod Jego panowanie. I teraz możemy wnioskować, że zbór, Kościół jako ciało Chrystusowe jest narzędziem do spełnienia Bożego planu zbawienia dla świata. Jeszcze raz powtórzę, że Kościół jako ciało Chrystusowe jest tym narzędziem do spełnienia Bożego planu zbawienia dla świata. To jest zadanie, które stoi przed nami. Jest zrozumiałym, że Chrystus określa działanie zboru tak, jak głowa kontroluje ruchy całego człowieka. Piąty rozdział, 23 wiersz mówi tak. Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a On jest zbawieniem ciała. A więc jako Chrystus jest głową Kościoła. Czy Chrystus jest tym, który napełnia Kościół? Chciałbym powiedzieć, że tak wiele rzeczy teraz się głosi, że Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty, jest wywyższony. Czy On jest centrum zwiastowania? Czy są jakieś inne metody, co teraz się tak bardzo stosuje, żeby tylko powiększyć nasze społeczności pod względem liczebnym? I Chrystus jest tym, który wszystko od Boga otrzymał. Wszystko, co Chrystus od Boga posiada moc, dary i łaskę daje nam do budowania zboru, do budowania Kościoła. To wszystko mamy darowane, my o tym czytamy. I teraz my wiemy, że my nie jesteśmy w stanie nic dać Chrystusowi, ale wszystko to, co mamy, to mamy od naszego Pana Jezusa Chrystusa. W 3 rozdziale, 19 wiersz, jest napisane, i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelką zupełnością Bożą. Jemu się, apostołowi Pawłowi, rozchodzi się o to, żeby być napełniony pełną znajomością mocy Bożej. A w 4 rozdziale, 14 wiersz pisze tak, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki ludzkiej i przez chytrość podejścia błędnym. Ale szczerymi będąc w miłości, rośmy, wzrastajmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa. I tu apostoł Paweł znowu chce w tym liście powiedzieć, żebyśmy my wzrastali i żebyśmy byli stałymi, żebyśmy się nie dali wciągnąć w jakieś praktyki czy w jakieś niewłaściwe nauczania. Bo my wiemy, że gnostycy i tak dalej, to wszystko już było i w pierwszym wieku. To wszystko się pojawiało i przed tym apostoł Paweł ostrzega, tak jak czytałem w tej mowie do mężów starszych w Milecie, on ostrzegał, mówi, bo po odejściu moim wejdą między was. I my wiemy, że tak wiele jest z tego tytułu podziałów i u nas. I my nie jesteśmy przez to, jeśli są te podziały, my nie jesteśmy prawidłowym świadectwem. Są takie najróżniejsze sposoby nauczania. Czas ucieka, ja nie chcę o tym wszystkim mówić, ale to u nas ma wielki posłuch. Są takie książki Życie świadome celu, czy Kościół świadomy celu. Autor tej książki, Kościół świadomy celu, mówi, jeśli chcesz ewangelizować, to musisz się zorientować, co tam są za ludzie, czego chcą słuchać, jakiej muzyki chcą słuchać. To musisz wybadać, bo jak z tym wyjdziesz naprzeciw, to sobie ich pozyskasz. My wiemy, że wszystko to, co mamy darowane w Chrystusie, moc, łaskę, którą mamy w Jezusie Chrystusie, to poselstwo o krzyżu, to jest to, co ma pozyskać, to, co ma pociągnąć. A wszystko inne, jeśli czymś pozyskasz kogoś do zboru, to go musisz tym karmić. Jeśli ktoś przyjdzie, bo tam jest taka muzyka, ta najnowsza, to musisz kontynuować, bo inaczej przyjdzie, odejdzie, już go nie będzie. Chciałbym tak powiedzieć, już podsumowując, widzimy, jak ważne zadanie stoi przed zborem. Jak ważne zadanie stoi przed zborem. I zadanie, które stoi przed zborem, my mamy być wykonawcami tego. My. Jest ta historia, którą wszyscy znamy, kiedy Korneliusz się modlił i takie objawienie miał, tam stanął anioł i on mówi, poślij do Jopy, do Szymona Garbarza, tam jest Piotr, który ci powie, co masz uczynić. 10 rozdział, ja tylko, żeby już tego po swojemu nie przekręcić, tu jest powiedziane w 10 rozdziale, anioł Boży, że wszedł do niego i rzekł, Korneliuszu, a on pilnie na nią patrzył, cóż jest, Panie, i rzekł mu, modlitwy Twoje wysłuchane, przetoż teraz poślij mężów do Jopy, a przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem, ten ci powie, co byś miał czynić. To jest takie miejsce, które bardzo wyraźnie wskazuje, że aniołowie nie są powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Żeby to nie było proste, żeby ten anioł wszystko wyjaśnił Piotrowi, mógł. Do Jopy było 60 kilometrów. To był kawałek drogi. My wiemy, jak Piotr był przygotowany do tego spotkania przez to widzenie, nie? Ale on został powołany i my jesteśmy powołani do tego, żeby głosić temu światu. My, nie aniołowie, ale to jest naszym zadaniem. Pan Jezus przed niebowzięciem powiedział, idąc wtedy na wszystek świat, głoście. Idąc na wszystek świat. Pan Jezus powiedział w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po całym obliczu ziemi. I Jerozolima to jest nasza najbliższa rodzina. Nam nie wolno zaniedbać rodziny. Czytanie Bożego Słowa, modlitwa, kontakt z dziećmi, ta społeczność domowa, to jest coś kosztownego. I to zadanie my mamy najpierw w swoim domu. Don Gosset to jest taki amerykański ewangelista, nie wiem czy jeszcze żyje i mam jego książkę, on pisze takie zdanie, że byłbym największym obłudnikiem, gdybym ja głosił całemu światu i chciał cały świat zewangelizować, a zaniedbałbym swoją rodzinę. I on nam pisze, że w niedzielę ja nie mogę zajmować się rodziną, bo miał dużo rozmów, no, wygłaszanie kazania i tak dalej, ale mówi, poniedziałek jest dzień w tygodniu, że cała moja rodzina ma mnie do dyspozycji. Z żoną na zakupy, z dziećmi siadam i rozmawiam, żebyśmy mieli społeczność. W Starym Testamencie jest takie miejsce Słowa Bożego, które mówi o tym, jak Abraham miał to polecenie, miał złożyć ofiarę. I on zgodnie z tak, jak to odbywało się wtedy, podzielił to wszystko na części, te zwierzęta ofiarne i położył to na ołtarzu. I my czytamy, że zaczęły przylatywać sępy i tak dalej, drapieżne ptaki, a on co robił? On je odpędzał. Ale tam jest takie miejsce, które bardzo tak pięknie mówi o tym, ale jak tam ogień zapłonął, to już nie musiał odpędzać. To jest dla mnie takim dowodem, że my w tej Jerozolimie, w tym naszym domu, my, a to znaczy przede wszystkim ojcowie, jesteśmy powołani do tego, żeby podsycać ten ogień. Jak ten ogień będzie się palił, to te moce, które by chciały przyjść, te sępy, żeby coś wyrwać, one się nie zbliżą, bo one się boją ognia. I jest powiedziane w Jerozolimie, potem w Judei, wśród najbliższego otoczenia, w rodzinie, wśród tych, których znamy. A potem jest Samaria. My wiemy, że Samaria to ono, to była taka, no część było takich, część takich, a potem idą na cały świat. My mamy to zadanie i widzimy, jak ważne zadanie ma zbór do wykonania i nie tylko to, że mamy zadanie, ale ponosimy odpowiedzialność. Ponosimy odpowiedzialność za złożenie świadectwa i my jesteśmy do tego zobowiązani. Pamiętam, byłem chłopcem wtedy, to brat Wojna nasz opowiadał, był w Niemczech i tam jeden ewangelista, sługa Boży, w czasie podróży musiał przerwać podróż, nie miał połączenia kolejowego i udał się do hotelu. Przyszedł, no, chciał przenocować, no, a recepcjonista mu mówi, no wie pan, już nie ma wolnych miejsc, chyba że w pokoju dwuosobowym, tam już jest mężczyzna, to mogę panu zaoferować. No on się zgodził, a w tym momencie mówi, temu człowiekowi zaświadczysz. Ten brat mówił, że on się wprost oglądał, kto mu to powiedział. I był w mocnym przekonaniu, temu człowiekowi ma zaświadczyć. I kiedy przyszedł do pokoju tam, przedstawił się, to zauważył, że ten człowiek jest bardzo niespokojny. Ten, który tam już był, raz był przy oknie, wyglądał przez okno, to siadł na krzesło, to znowu na łóżku, taki. No i ten brat zmęczony był i mówi, no tutaj jakiś taki dziwny typ, to położył się i zasnął. I chwilę później huk z pistoletu go obudził, ten człowiek sobie odebrał życie. Ten brat był wyraźnie posłany, to nie był zbieg okoliczności. I pamiętam, jak brat Wojna, no bo on tam z tym miał jakiś kontakt, to opowiadał to już jako chłopak, to byłem przerażony. I on mówi, módlcie się, bo ja będę za to odpowiadał. To jest taki tylko drobny szczegół, bo chcę podać to na przykładzie, jakie my mamy zobowiązanie, jaka odpowiedzialność na nas ciąży, żeby to wykonać. I teraz może już na zakończenie ja postawię takie pytanie. Czy nam się rozchodzi o taki wzrost duchowy, jak tu apostoł Paweł w tym liście do Efezjan pisze, żeby więcej, żeby głębiej, żeby z całego serca, czy nam wystarcza to, co mamy? Bo możemy powiedzieć, chwała Bogu, jestem zbawiony, mam pewność zbawienia. Ja wiem, kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi, od kiedy Jezus jest moim Panem. Ja to wszystko wiem. Ja mam pewność, że moje imię zapisane w Księdze Żywota. I teraz sobie tak usiądę. Kiedy chodziłem do szkoły przemysłowej w Bielsku, to był jeden inżynier wykładowca, to on zawsze mówił takie słowa, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. Ale on to mówił w sensie technicznym, że kto nie jest aktualnie na bieżąco w tym rozwoju techniki, no to się cofa. A na drodze za Jezusem nie ma zatrzymania się. I ten okres, ten moment stagnacji, to prowadzi do takiego nominalnego kościoła. No tak, jak przychodzę, ja to załatwię i to mi wystarcza. Ja myślę, że każdy z nas, czytając to miejsce Słowa Bożego, te słowa apostoła Pawła, który wiedział, że już niewiele mu czasu zostaje i on te słowa pisze i on prosi Pana, żeby oświecił, żebyśmy mogli zrozumieć, żebyśmy mogli między innymi przez poznanie zrozumieć cel naszego powołania. I teraz niech każdy z nas sobie odpowie, czy ja chcę więcej Pana poznać, czy chcę pozostać w takim stanie, jakim jestem. Ale ja myślę, że my musimy trzymać się Bożego Słowa. Jeśli cokolwiek słyszymy, chociaż takie skromne kazanie, to chciałbym powiedzieć, że to nas powinno pobudzi do rozmyślania, do refleksji. Tak, czy ja chcę, czy nie. Jeśli można, to ja bym się chciał może krótko pomodlić. Boże, nasz Ojcze, nasz Niebieski, my dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które jest dla nas takim drogowskazem. My dziękujemy za tych sług Bożych, których używałeś i którzy pozostawili po nas taką spuściznę, która wskazuje nam na to, jakie mamy obowiązki jako dzieci Boże, co ma cechować nas, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy celu nie minęli. Panie drogi, teraz chciałbym, żeby każdy z nas sobie postawił to pytanie, czy chcę więcej, czy chcę głębiej poznać, czy potrzebuję mocy i tego ducha prawdy, który mnie wprowadzi w poznanie, głębsze poznanie i uczyni to intensywniejsze, to oczekiwanie. Panie drogi, my prosimy Ciebie, żebyś takim pragnieniem napełniał mnie i każdego z nas, żebyśmy mogli w Tobie mieć nadzieję, od Ciebie oczekiwać rozwiązania, od Ciebie oczekiwać prowadzenia i wskazówek do dalszego życia, do dalszego zwycięskiego życia w tym otaczającym nam świecie, żebyśmy to zadanie, do którego zostaliśmy powołani, mogliśmy w mocy Twojej i z łaski Twojej wykonywać. Tobie za wszystko, niech z głębi naszych serc płynie chwała i cześć. Amen.